Pozwolicie, że wrócimy do tematu. Historia zaczyna się w Sumerze. Dlaczego w Sumerze? Ponieważ po potopie tam powstała niejako pierwsza cywilizacja. Czyli potop, Abraham łączy nam się w jedno poprzez miejsce przebywania Abrahama w Ur Chaldejskim. To są właśnie te rejony, gdzie powstały te pierwsze cywilizacje. Król Uruk w południowej Mezopotamii, najsłynniejszego z bohaterów tamtych czasów. Opowiada o tym epos o Gilgameszu. Nie ma jednak historycznych dowodów na jego prawdziwość. Opisany jest z nich pewien półbóg, półczłowiek, wielki budowniczy, wojownik i mędrzec. Oprócz historii o stworzeniu i potopie biblijnym ma też inne podobne historie opisane na tych tabliczkach klinowych, które wam tam dzisiaj pokazałem. W części Biblii opisującej czas po potopie w Księdze Rodzaju w 10 rozdziale czytamy, że syn Noego, Ham, miał 4 synów: Kusza, Misraima, Puta i Kanana. Synowie Misraima stali się znani jako starożytni Egipcjanie. Mizraim. Zresztą sama nazwa Egiptu, jak Izraelici oni mówili, to był Mizraim. Nikt nie jest pewny, gdzie się udał Put. Chyba, że ktoś z was wie. Tak myślałem. Wszyscy wiemy, kim byli Kananejczycy. Kusz żył w krainie Shinar, którą większość badaczy interpretuje jako Sumer. Zresztą, kiedy właśnie w tekstach hebrajskich czytamy, to Shinar i Sumer to są jak gdyby zamienne nazwy. Można powiedzieć, że to jest ta sama baba w innej ketce. Mówiąc po śląsku oczywiście. Tam właśnie miała powstać pierwsza cywilizacja po potopie. Synowie Sema, Semici byli pomieszani do pewnego stopnia właśnie z Sumerami. Czemu tak mówimy? No bo nagle się tam pojawili. I nagle jest tam Abraham. I czemu akurat do Abrahama Bóg przyszedł? I czemu akurat w Ur? Czy kiedyś zadawaliście sobie takie pytanie, dlaczego ta historia akurat zaczyna się w tam? Może macie jakieś pomysły na to? Kto ma jakiś pomysł na to? Może z samego końca ktoś tam? Czy mówisz tu o historii Abrahama? To co wiemy o Abrahamie na przykład? W jaki sposób Bóg się z nim kontaktował?
Poprzez anioł. Albo zgodnie. Niemożliwe jest, żeby się powiedzmy.
Spróbujcie to sobie po prostu wyobrazić. No stoisz w miejscu Abrahama i jak Bóg się z nim kontaktuje, jak się z nim konfrontuje. No, mamy to zapisane w różnych historiach biblijnych.
Tak jak posługiwał się prorokami. Jak mówił do proroków.
Nie, tak jak się wypowiadał o Chrystusie, na przykład słyszeli słowa, że to jest syn mój umiłowany, jego słuchaj. Czyli słowny kontakt był przekazywany. Mówił
przez syn na przykład.
No, ale bezpośrednio też. Więc
co mamy na myśli, mówiąc bezpośrednio? Rozmawiał z nim.
Wyjdź z ziemi swojej, do rodziny swojej, z domu ojca swojego, do ziemi, którą ci wskażę.
Czy nie rzekł do Abrahama?
No to jest właśnie, to jest te pytanie. Chłopak właśnie już teraz przeskoczył jeden dalej schodek. Jak Abraham usłyszał to? W jakim języku Bóg do niego przemówił?
Zrozumiałem dla niego.
To jest oczywiste. To jest oczywiste.
Zrozumiałe mi, to jest istotne. To jest. I jesteśmy chyba w stanie dojść do tego, jaki to był język, bo to nie tylko chyba hipoteza przypuszczenia.
W pewnym sensie takie mamy założenia i że tak właśnie jest, bo tak nas nauczono, nie? Ale jeżeli sobie przeczytamy te teksty i zobaczymy, jak one są precyzyjnie napisane i w jaki sposób Bóg z Abrahamem postępował, dlaczego on poszedł potem do Haranu, dlaczego to musiało tyle trwać, co było w Haranie, a Haran to był tak naprawdę kopia Ur Chaldejskiego ze wszystkimi jego, z całym jego dobrobytem, można powiedzieć, ponieważ to była bardzo rozwinięta cywilizacja, to była taki mikro Ur, kopia Ur Chaldejskiego. Tak samo były zikuraty, tak samo były miejsca, gdzie się zgromadzali. Wszyscy się uczyli pisma klinowego, bardzo wysoko rozwinięta wiedza. Mieli kanalizację, mieli naprawdę szkolnictwo na wysokim poziomie. Nie? To były wszystko rzeczy, które nic normalnie nam nie mówią, chyba że się zaczniemy nad tym zastanawiać, czemu akurat tam i dla tego człowieka i czemu akurat w tym miejscu. Jeżeli zadamy te wszystkie pytania, to nagle zobaczymy, że te odpowiedzi w tych tekstach się znajdują. Kolejna rzecz.
Ale odpowiedzi na pytanie, w jakim języku to się przemówili?
No, mamy kolejną
zapis,
rzecz.
Mamy zapis po hebrajsku.
Okej.
Okay. O tym, że coś się dzieje. Mamy to po hebrajsku. I teraz, jak możemy na podstawie tego hebrajskiego tekstu wywnioskować, w jakim języku oni rozmawiali? Więc
to jest pytanie.
Ja chciałbym powiedzieć, że nie tylko Abraham wyszedł z Ur Chaldejskiego, bo migracje wtedy ludzkości były no, nie tak jak dzisiaj, więc nie róbmy czegoś nadzwyczajnego, bo takich zdarzeń jak z Abrahamem mogło być tysiące, tylko że Abraham został zapisany.
Dobra, prawda? To wracamy do konkretnego zdarzenia. Abraham siedzi przed swoim namiotem, jego potomek znajduje się w Sodomie, dzieją się tam dość dziwne rzeczy i nagle Abraham ma odwiedziny. Czy o tym mówisz, że to się zdarzało nagminnie?
Oczywiście, tak jak dzisiaj, mamy wokół siebie tysiące wielkich, godnych zaszczytu ludzi, a tylko o niektórych się mówi, o niektórych tylko jest skierowany reflektor, prawda, których się wybiera. Tak samo i mamy tutaj przykład Abrahama, że ten został wybrany do pociągnięcia pewnego zamierzenia Bożego. Mhm. A oprócz tego byli wiele jeszcze innych, o których myśmy mówili, o Balamie, prawda, o Jobie i wiele jeszcze innych ludziach, którzy równocześnie w tym samym czasie, prawda, byli wielbicielami Boga Najwyższego, czyli wierzyli w monoteizm. W odróżnieniu od ojca Abrahama, który był jeszcze politeistą, bo on miał jeszcze bogi u siebie. No,
czyli nie wierzył w to, że to jest jeden Bóg, tylko wierzył, że bogowie. I gdybyśmy sobie przeanalizowali to, co żeśmy wcześniej mówili, to te wszystkie gliniane tabliczki właśnie reprezentują taki rodzaj wiedzy, że to bogowie zeszli na ziemię i że to bogowie ludzi nauczyli pisać, że to bogowie coś tam sprawili, że bogowie ustanawiają królów, że nie ma Boga, nie ma króla jak tylko ustanowiony przez Boga. I to jest zakres wiedzy, którą znajdziemy na tych wszystkich kontynentach, sześciu, o których żeśmy mówili, powtarzające się idee. Natomiast tutaj mamy coś innego. Tu jest perspektywa w Biblii, jak Bóg widzi te same wydarzenia. To jest odbicie odwrotne. To, jak Bóg chce, żeby o nim myśleć i w jaki sposób on interpretuje te same wydarzenia, na które my jako ludzie patrzymy. I mamy tam rzeczywiście, przemawia przez sny do Abrahama w widzeniach, słyszy jego słowa, odwiedza go. I tyle wiemy. Teraz możemy dokonać kolejnego kroku i zapytać, no na jakiej zasadzie Bóg przyszedł do Abrahama. Bo przecież Abraham do niego mówi Panie, tak? Jakiego tam słowa użył?
Piotra Wucha.
Jakie są więc najstarsze przekazy w języku hebrajskim?
W Biblii pisze, że są słudzy Jahwe, którzy są utożsamiani z Jahwe, anioł Jahwe. Ono szczególnie występuje w wielu tekstach biblijnych. I którzy się znaczy tym zajmują, to wiedzą. I tutaj Krzysztof może to potwierdzić, prawda? Tutaj Marek może to potwierdzić, prawda? I tutaj inny Marek może to potwierdzić, że posłaniec jest tym, który jest królem, który został, ale ten król nie jest obecny fizycznie. To nie Jehowa przyszedł do Abrahama.
Pan Jezus Chrystus, on widzi.
A to niewykluczone, prawda? Natomiast świadkowie też twierdzą, że Jezus jest, znaczy po prostu archaniołem, prawda? Na tej podstawie.
Jestem daleki od tego, żeby w tej chwili używać imion. Chodzi mi o to, w jaki sposób dokonywało się przekazanie, czy kontaktowanie się. Czy to był fizyczny kontakt? No bo jak czytamy o Abrahamie...
Przyszli trzej, on ich ugościł, tam im zwierzę zarżnął, dał im jeść, więc siedzieli z nim, jedli i rozmawiali.
Okej. Czyli to był fizyczny, normalny kontakt. Tak się to kiedyś odbywało. No i mamy nie tysiące takich przypadków. Nie działo się to we wszystkich narodach właśnie w taki sam sposób. I nie jest to tak, że to jest tylko opisane do Abrahama i w innych narodach działo się to identycznie i też było zawierane przymierze tak jak z Abrahamem, bo nie ma tego. Natomiast są opisy i w czym rzecz, bo normalnie w szkołach też teraz zaczynają wdrażać to, tak jak tam Grzegorz powiedział, pewne informacje na temat tej całej archeologicznej wiedzy, ale ta wiedza jest też w pewien sposób przeinaczona, bo pokazuje, że wiedza o Bogach i wiara w Bogów była zawsze. Robi się coś takiego jak religioznawstwo porównawcze i nagle wiara przestaje istnieć, tylko ty nie masz wierzyć, że tak było, tylko ty masz porównywać, żebyś miał wiedzę na ten temat. I nagle wiara tam traci całkowicie swoje uzasadnienie. Nie ma przełożenia. Wiesz to, my wiemy to z tego, to z tego, to z tego, zobacz sobie, porównaj. To samo było w ugaryckich historiach, w tabliczkach glinianych o Gilgameszu, w tym. To było to samo. Tu jest odwrócona zupełnie perspektywa. Abraham jest szczególnym człowiekiem, do którego Bóg przychodzi i zawiera z nim przymierze dotyczące wszystkich narodów. Czyli perspektywa Boża zawsze dotyczyła wszystkich narodów. I kiedy później będziemy czytali Izajasza i będziemy czytali Ezechiela, to będziemy czytali takie słowa. Wielkie jest moje imię wśród narodów poza Izraelem. Bo Bóg o to zadbał w takim kontekście, że wszystkie narody miały świadomość tego, że istnieje Bóg. Ta świadomość była, ponieważ Bóg o to zadbał. Zobaczcie sobie prawo Hammurabiego. Zobaczcie sobie te wszystkie prawa z innych kontynentów, które też funkcjonowały. To nie wzięło się z niczego, tak? Moralna odpowiedzialność przed Bogiem, którą znamy z listu do Rzymian, że jeżeli ktoś ma prawo, to będziesz sądzony na podstawie prawa. A jak nie masz prawa, to będziesz sądzony na podstawie swojego sumienia. I dziękuję, po zawodach, nie? Nagle się okazuje, że to wszystko, co jest zamknięte jak gdyby w umysłach ludzi jako prawodawstwo i odpowiedzialność przed Najwyższym, znajdowało się różnie nazywane. Za każdym razem na swój sposób to było interpretowane, natomiast Biblia pokazuje, w jaki sposób Bóg chciał, abyśmy o tym myśleli, patrząc na to z perspektywy czasu. Tak jak Bóg, zawierając przymierze z Abrahamem, rozpoczął coś, co obiecał zakończyć. I wiemy, że to miało miejsce w osobie Pana Jezusa Chrystusa, który był już obiecany wcześniej. W Nowym Testamencie mamy nawet powiedziane, że był na to przeznaczony wcześniej. Czyli, że ta cała idea objawienia się Boga nie została nigdy przed ludźmi zakryta. Natomiast w szczególny sposób została objawiona co po niektórym. I tu mamy przykład takiego Balaama, nie? No, przykład Melchizedeka był, tak? Nie ma narodu, nie ma jeszcze nic poukładanego, nie? A nagle są ludzie, którzy mają pełną świadomość tego, z czym mają do czynienia, nie? Pytanie, czemu my nie mamy takiej świadomości, nie? I dla mnie takim odcięciem to są właśnie czasy Abrahama. Jeżeli my poświęcimy odpowiednią ilość czasu do przeanalizowania tych wszystkich wydarzeń z Abrahamem, to zobaczycie, ile tam jest ukrytych historii i informacji, które nam pokazują, jak ludzie myśleli o Bogu, a jak Bóg chce, żeby o nim myśleć. To rozróżnienie jest tam za każdym razem wyeksponowane. Bo my robimy to do dzisiaj. Mamy pewne wyobrażeniowe podejście do pewnych tematów i ciężko nam jest je wyrugować. Ten epos o Gilgameszu to jest datowany właśnie na 2000 rok przed naszą erą. To są dokładnie te czasy Abrahama, czyli świadomość, którą mamy, powiedzmy, zakodowaną w tych glinianych tabliczkach, to jest też świadomość tych ludzi, którzy wtedy tak naprawdę żyli. Jak oni sobie wyobrażali ten świat, nie? Oni mieli pełną świadomość tego, że żyją na ziemi, która została stworzona przez Boga. Używali sformułowania bogowie, że bogowie stworzyli człowieka, że bogowie przyszli na ziemię, że bogowie rządzili, że bogowie ustanawiali królów. I nie było innego myślenia ani w Egipcie, ani w Asyrii, ani w Babilonii, ani w Sumerze. Oni wszyscy tak samo myśleli. To jest ciekawe. A przyszedł Abraham, nagle rozmawia z Bogiem i nagle przed nim została roztoczona cała perspektywa, że z jego narodu przejdzie władza na cały świat. To już nie tylko kwestia jego narodowości, jako narodowości, bo ona tam nie jest jak gdyby za bardzo wyeksponowana. Wiemy, że w Nowym Testamencie jest to jeszcze lepiej wytłumaczone, że chodziło o przyjście tego potomka, tego właściwego potomka, który był na to przewidziany od samego początku. Chodzi o tego jednego, o Jezusa Chrystusa. I nagle perspektywa ta, którą znajdujemy w tych opisach pochodzących z tego samego okresu, co Abraham, przedstawia dwa różne światy, dwa różne podejścia. O, tu mam jeszcze takie zdjęcia takiego zikuratu. Wiecie, jak to nazywali? Schody do nieba. To były schody do nieba. W dosłownym tłumaczeniu. Tak, oni stamtąd to wzięli. Tak naprawdę. Te zikuraty, które tam są odkopywane, a znajdują się w całym tym rejonie Bliskiego Wschodu, wszystkie mają podobną konstrukcję i też podobne przeznaczenie. Nie? Kolejną taką krainą to jest, czy też miastem, to jest Kisz, który jest też opisany na tych tabliczkach glinianych, które mówi tak: królewski majestat wstąpił do miasta Kisz po potopie. Co to znaczy królewski majestat? Możemy się jedynie domyśleć. Sumerowie mieli teokratyczny ustrój. Wszyscy byli pod jednym prawem, można powiedzieć. A prawda jest taka, że Sumerowie przekazali tą swoją wiedzę Akadejczykom, ci następni, a Babilończycy to już była tylko kolejna kopia tego. Tam się nigdy nic nie zmieniło. To jest tak jak z Grecją i Rzymem. W Grecji ci bogowie, którzy tam mają swoje nazwy, tak naprawdę w Rzymie to są tymi samymi bogami, jedynie wymowa czy też nazewnictwo się zmieniło, nie? Ale zostało to przekopiowane. Sargon Wielki to jest człowiek, o którym jeszcze będziemy rozmawiali. To jest człowiek, który też zebrał bardzo dużo, można powiedzieć, informacji w tych znaleziskach archeologicznych, które dzisiaj do nas docierają. Jego opis, jego narodzin, jakbyśmy porównali to z historią, która dotyczy Mojżesza, to byśmy się zastanawiali po prostu, co jest co. Został w dzieciństwie porzucony przez swoją matkę w koszyku, spuszczony do rzeki. Jego cudowne narodzenie, czy też jego cudowne ponowne, że tak powiem, ożycie, czy też wybawienie, jak to niektórzy tłumaczą, jest przedstawiane jako Boża opatrzność. Takie historie to są historie, które się powtarzają we wszystkich sześciu kontynentach. Gdybyśmy teraz wzięli pod względem archeologicznym na przykład Egipt i ich piramidy, okazuje się, że piramidy znajdują się na wszystkich sześciu kontynentach. Ciekawa rzecz. Takie zikuraty, takie piramidy znajdują się na wszystkich 6 kontynentach, natomiast wiele z nich, tak jak w Japonii, znajduje się w tej chwili nawet pod wodą. Nie? Myśmy do praktycznie 3-4 lat wcześniej nawet o tym nie wiedzieli. Mało tego, one są poukładane w taki sposób, że przez swoje ułożenie odwzorowują pewną konstelację gwiezdną. Tak samo jak w Egipcie, te 3 piramidy ustawione są tak, aby z pasem Oriona stanowić jedną całość. Skąd nagle na wszystkich 6 kontynentach wiedzieli, jak to poustawiać? Skąd w ogóle taki pomysł? To są pytania, nie? To, co tutaj mamy opisane, miało miejsce na terenie Bliskiego Wschodu przez człowieka, który na swoim własnym polu, po prostu orząc, znajdował takie gliniane tabliczki, nie? My naprawdę w tej chwili mamy dostęp chyba do 170 tysięcy tych wszystkich glinianych tabliczek, które są tłumaczone, które są dopiero, można powiedzieć, obrabiane, nie? Ja później poślę takie linki, żebyście zobaczyli, jak wszystkie muzea w tej chwili digitalizują te swoje zbiory i wrzucają je do internetu, ponieważ oni już mają pełną świadomość, że nie są w stanie tego obrobić. I internauci po prostu tą mocą, tymi milionami małych rączek po prostu grzebią na tych klawiaturach i robią za nich kawał roboty. Nie? Najciekawsze dla mnie z tego, powiedzmy, całego znaleziska to było sformułowanie króla sumeryjskiego Asurbanipala, który powiedział tak, że Bóg uczonych w piśmie udzielił mi daru znajomości jego sztuki. Zostałem wtajemniczony w sekrety pisania. Mogę nawet czytać zawiłe tablice po sumeryjsku. Zrozumiałem zagadkowe słowa rzeźbione w kamieniu w czasach przed potopem.
No coś mi się rozłączyło, przepraszam.
I kochani, my teraz wrócimy na chwilę do znalezisk, które są nam znane jako teksty, które są przetłumaczone z tych 3 języków, które tu mamy na tym tytuliusie. Czyli tekst hebrajski pisma, tekst grecki, tłumaczenie Starego Testamentu i Nowy Testament w języku greckim oraz łacina, czyli tłumaczenie całości pisma na język łaciński. Tu mamy przykład takiego tekstu z Septuaginty, napisany po grecku. Tu macie pierwszą wydrukowaną. No, taki oryginał, który własnoręcznie wykonałem. Ale muszę wam powiedzieć, że jest niezły. Mogę coś tam do porównania. Można tam, razem z tym można to puścić.
Zdjęcie oryginałowe.
Tutaj macie tekst łaciński, ale wydrukowany na takiej maszynie Gutenberga. I to jest tylko 25 lat starsze od tej maszyny, której używał Gutenberg. Rzeczywiście jest to papier czerpany, czyli generalnie technika niewiele się zmieniła, bo jak widzicie, oni mieli swoje takie duże pieczątki, którym odbijali to, a Gutenberg tak naprawdę wymyślił ruchomą czcionkę i poukładali to jedynie w odbiciu lustrzanym i drukowano na całych stronach. A tu mamy pierwszą wydrukowaną hebrajską Biblię, 10 przykazań. I z tym jest w ogóle związana taka anegdota, bo jak wiecie, jak zaczynałem z tym Muzeum Biblii, to ja się strasznie tak zastanawiałem, kurczę, no jak zrobić muzeum bez oryginałów, nie? Co to będzie, muzeum reprintów, czy co? No, kto przyjdzie do takiego muzeum, żeby zobaczyć reprint, nie? I pomyślałem sobie, może znajdę gdzieś jedną stronę, albo połówkę jakiejś strony Biblii, żeby móc o niej opowiedzieć jakąś historię, albo odnieść się do tego, w jaki sposób została stworzona. No i znalazłem w Ameryce u takiego antykwariusza pierwsze wydanie hebrajskiej tory, pierwsze drukowanie z 1546 roku, 100 lat po Gutenbergu. Bo oni musieli wymyślić te czcionki dopiero, jak je zrobić. Oni je rzeźbili normalnie w drewnie. Takie malutkie pieczęteczki to były. No i napisałem do tego pana, bo on nie sprzedawał tego jako całość, bo to było w 7 tomach. Opisał to, że ma poszczególne jakieś tam strony, nie? A prawda była taka, że on po prostu kupił 1 albo 2 tomy i po jednym sprzedawał, nie? Wyrywał kartkę i sprzedawał jako gifty, jako takie prezenty. No i ja sobie tak pomyślałem, kurczę, no czy to jest tak w porządku mieć kawałek książki i sobie go jeszcze na ścianę powiesić, nie? Ale z drugiej strony mówię, kurczę, gdybym miał najważniejsze słowa Biblii, to może bym mógł je opowiedzieć i historię o tym, nie? i wybronić się z tego, że takiego świętokradztwa, że tak powiem, dokonałem i mam jedną stronę z jakiejś tam starej książki. No i napisałem do niego, czy on jest w stanie mi wysłać stronę z 10 przykazań. A on mi odpowiedział, że on wysyła losowo, nie? To sobie tak pomyślałem, ty po prostu nie wiesz, co czytasz i rwiesz, jak leci, nie? No ale mówię, to jedną kartkę, żeby mi przysłał, nie? I słuchajcie, przysłał mi 10 przykazań. Ja sobie tak pomyślałem, no, to tak jakby mi ktoś zielone światło dał, bo teraz mogę właśnie o tym opowiedzieć i muszę wam powiedzieć, jak to otworzyłem i jak sobie to zacząłem tłumaczyć, nie? Jak zobaczyłem, że to jest te 10 przykazań, to tak sobie pomyślałem, dzięki szefie. Jak wiecie, te teksty nie zawsze były pisane na kamiennych tablicach. Mojżesz od tego zaczynał. Nie mamy informacji, w jakim języku to zostało spisane. Mamy tylko informacje, w jakich językach to dotarło, ale z czasów późniejszych. Tam ktoś zadał pytanie, jaki mamy najstarszy tekst. Tak naprawdę najstarsze teksty to są z Qumran. Starszych praktycznie nie mamy, nie? Qumran to jest pierwszy wiek przed naszą erą. Wszystkie współczesne wydania tekstów już uwzględniają te znaleziska w Qumran. Znamy tylko metody, w jakich pisano, nie? Zobaczcie, te kamienne tabliczki, one były nie za każdym razem ręcznie pisane, tylko to była tak naprawdę taka pieczątka, która była odbijana kilkadziesiąt razy i powielana kilkadziesiąt razy. Tak jak z tą pieczątką, którą tam mogliście sobie odbić, tak samo było z tym pismem klinowym. To były całe teksty, które się odbijały na glinianych tabliczkach i mogły być rozpowszechniane. Inną metodą było pisanie na pergaminie. Jeszcze inną na papirusie. No i tu macie fragment papirusu zapisany. Kto pierwszy odgadnie, co to jest, ten dostanie pochwałę. Tu można przeczytać Szma Izrael, które niektórzy wieszają sobie jako mezuzę na drzwiach, czyli każde odrzwia, w których mieszka Izraelita, mają przywieszony tekst Starego Testamentu, który tutaj Łukasz może nam przeczytać. Tu tekst z pierwszej księgi Mojżeszowej, 26 rozdział.
Na skórze, no.
Tak?
Pytanie, czy tak jak powiedziałeś właśnie, że to było na tych pieczątkach odbijane, czy mogło być to projektowane na przykład tym, tak jak dzisiaj, kto będzie mieć odpis prawa, że w tym momencie...
Dokładnie ta sama metoda, dlatego też nic się nie zmieniło z tamtych czasów, tylko materiały piśmiennicze się zmieniły i sposób zapisu się zmienił. Natomiast metody są niezmienione od wieków, od tamtych czasów. Czyli masz jakąś ideę, masz jakąś myśl i chcesz, aby ona w niezmienionej treści i w niezmienionej formie dotarła do pokoleń przyszłych.
To tym współczesnym ludziom tak naprawdę to było potrzebne, żeby się nie dać oszukać. Mając cylinder z prawem, mogłem się odwoływać, że tak jest zapisane.
Oczywiście, słuchajcie, w Sumerze w ogóle Akkad, to było bardzo rozwinięte prawo. Tam na przykład, jeżeli się komuś coś wyrządziło, to tak jak pisał Hammurabi, że oko za oko, tam ząb za ząb, w tym duchu było łagodzone. No, tak powinno być, ale jak chcesz, to możesz zapłacić. To ci wtedy nie wydziubiemy oka. Czyli podejście do prawa było regulowane. Te teksty, które tam znajdujemy na tych kamiennych tablicach, ja tu przedstawiłem tylko, żebyście zobaczyli, że ta forma zapisu i sposób zapisu był po to tak robiony, aby można to było w niezmienionej formie przekazać dalszym pokoleniom. I to jest istotne, że ta metodyka się nie zmieniła. I tak jak tu na początku koledzy rozmawiali, że tak naprawdę my nie mamy wielu możliwości, jak tylko porównanie tekstów albo nauczenie się ich na pamięć. I koniec. Dziękuję. To jest wszystko. I to się akurat nigdy nie zmieniło. Oni zawsze obejmowali pamięcią teksty. A jeżeli już nie wchodziła w grę objęcie pamięcią tekstu, to przez porównanie można było dojść do tego, jak należy tekst odczytać, a przez porównanie można było też dojść do tego, w jaki sposób tekst był rozumiany w tym albo w tym języku. I tak w przypadku tekstów zapisanych w języku hebrajskim, greckim i łacińskim dokładnie tą samą robotę robimy. A mając w tej chwili jeszcze przekłady na języki narodowe, których jest bez liku, bo jest chyba jeszcze tylko 200 na rzeczy, na których język, w których nawet języka takiego pisanego nie ma i trzeba dla nich stworzyć, tak jak dla Słowian kiedyś stworzyli Cyryl i metody literki i alfabet, to jest tylko 200, chyba 20 czy 250 takich narodów, czy też ludów, dla których jeszcze to trzeba zrobić i wtedy Biblia będzie przetłumaczona na wszystkie języki świata. I żyjemy jeszcze w szczególnym takim czasie, bo wiecie, no, Biblia opowiada o tym, że Bóg pomieszał ludziom języki. Tak? Ale teraz żyjemy w takich czasach, kiedy możecie mówić w każdym języku, a i tak się zrozumiemy. Ponieważ wszystko jest tłumaczone on the fly, w locie. Transliteracje, teksty, coraz lepiej, powiedzmy. Ale jest to możliwe, tak? Napisanie czy strony internetowej, czy opublikowanie jej nagle jest możliwe do przeczytania w innym języku, nawet jeżeli to jest kali mieć krowę, tak? Kto wie? To jest też Szma Izrael, zapisane tekstem. Tu jest kolejna zagadka. Może po grecku ktoś spróbuje przeczytać, z jakiej to jest księgi. Krzysiu powinien, bo nad nią pracuje. A to jest taki szczególny fragment Biblii. Jakub u Labana. Te teksty, które tam widzicie, to są tak zwane, to są pocięte parsze. Czyli tak jak to trzymacie, tak to było czytane w synagodze. Czyta się jedne większe, jedne mniejsze parsze, nie ma tam takiego równego podziału. Na przykład to jest Jakub u Labana, tamten jest jakiś inny fragment, tam z tyłu macie na nich opisane. Fajnie było mieć taki zwój, bo patrzcie, przy jednym stole ktoś mógł czytać wszyscy naraz, tak? Patrzcie. Zobaczcie, jak fajnie można było po prostu w jeden stół, jedna księga i wszyscy czytali, nie? Rozciągnąć proszę, no. No. Ciągnąć, ciągnąć. List do Rzymian. Tak. List do Rzymian. I widzicie, jedna książka wystarczyła dla wszystkich. Słuchajcie, na zakończenie pozwólcie, że z Księgi Daniela przeczytam właśnie komentarz tego króla, któremu został wymyślony tekst, który został zapisany na ścianie. My nie wiemy, w jakim języku on tam został napisany. Z tym pismem klinionowym to był taki mój trochę żart z jednej strony. Z drugiej strony być może, się nie mylę, może rzeczywiście zostało to tak zapisane w formie pisma klinowego, które oznaczało miary, bo te słowa rzeczywiście oznaczają konkretne miary. Niemniej w 5 rozdziale, w 11 wersecie czytamy taki opis o Baltazarze. o naszym Danielu. Jest mąż w Twoim królestwie, na którym spoczywa Duch Świętych Bogów. W dniach Twojego Ojca znajdowano u Niego oświecenie, rozum, mądrość, jak mądrość Bogów. Król Nabukadnezar, Twój Ojciec, ustanowił go przełożonym nad wróżbitami, czarownikami, chaldejczykami, astrologami. Dlatego, iż Daniel miał nadzwyczajnego ducha, wiedzę i rozum do wykładania snów, do rozwiązywania zagadek i do wyświetlania tajemnic. Król nazwał go Baltazarem. Niech więc teraz wezwą Daniela i niech poda wykład. A gdy przyprowadzono Daniela przed króla, król odezwał się i rzekł do Daniela: czy to ty jesteś Danielem z wygnańców judzkich, których przyprowadził król mój ojciec z ziemi judzkiej? Słyszałem o tobie, że duch bogów spoczywa na tobie i że masz oświecenie, rozum i nadzwyczajną mądrość. Otóż przyprowadzono przede mnie mędrców i wróżbitów, aby mi odczytali to pismo i wyłożyli mi jego znaczenie, lecz oni nie umieli wyłożyć mi tego słowa. Lecz słyszałem o tobie, że umiesz podać wykład i rozwiązywać zagadki. Jeżeli więc umiesz odczytać pismo i wyłożyć mi jego znaczenie, będziesz obleczony w purpurę, złoty łańcuch, włożą na twoją szyję te właśnie rzeczy, jako trzeci będziesz panował w królestwie. Daniel odpowiedział i rzekł wobec króla: twoje dary niech pozostaną u ciebie, a twoje upominki daj komuś innemu. Lecz pismo odczytam królowi i wyłożę mu je. Królu, Bóg Najwyższy dał królestwo, wielkość, chwałę, dostojeństwo twemu ojcu Nabuchodonozorowi. A przed wielkością, o której mu udzielił, wszystkie ludy, plemiona i języki drżały i lękały się go, bo kogo chciał, zabijał, a kogo chciał, zostawiał przy życiu. Kogo chciał, wywyższał, a kogo chciał, poniżał. Lecz gdy jego serce wyniosło się w pysze, a duch się rozzuchwalił, został strącony z tronu królewskiego i odebrano mu jego chwałę. I został wypędzony spośród ludzi, a jego serce stało się podobne do zwierząt. Zamieszkał z dzikimi osłami, karmił się trawą jak bydło i jego ciało było zraszane rosą niebieską, aż poznał, że Bóg Najwyższy ma władzę nad królestwem ludzkim i ustanawia nad nim kogo chce. A ty, jego synu, Belsazar, nie uniżyłeś swojego serca, chociaż to wszystko widziałeś i wiedziałeś. Lecz przeciwko Panu Nieba się podniosłeś i przyniesiono przed ciebie naczynia z jego świątyni, a ty i twoi dostojnicy, twoje żony, nałożnice, piliście wino. Wysławialiście bogów ze srebra i złota, miedzi i żelaza, drzewa i kamienia, które nie widzą, nie słyszą, nie wiedzą o Bogu, w którego ręku jest twoje tchnienie i od którego zależy wszystko i wszystkie twoje drogi. Dlatego przez niego została zesłana ta ręka i został napisany ten napis. A oto napis, który został wypisany. Mene, mene, tekel, uparsin. A jaki jest wykład tego słowa? Mene, Bóg policzy dni twojego panowania i doprowadzi je do końca. Tekel, zostałeś zważony na wadze i znaleziony lekkim. Peres, twoje królestwo będzie podzielone, podane Medom i Persom. Wtedy na rozkaz Belszazara obleczono Dawida w purpurę i włożono złoty łańcuch na jego szyję i głoszono o nim publicznie, że ma rządzić jako trzeci w królestwie. W tej samej nocy został zabity Belszazar, król chaldejski. Przeczytajcie sobie to w domu jeszcze raz, a w ogóle 5 rozdziałów Księgi Daniela i zobaczycie, jak oni wtedy mieli wiedzę o Bogu lub o bogach. Jak oni myśleli, jakimi kategoriami oni po prostu posługiwali się. Jak zobaczycie, jak Daniel jest ratowany przez aniołów, jak to opisują, że tak jakby po prostu jakiś Bóg wstąpił i go ratował. Ich wiedza, to była wiedza z tych dwóch takich przykładowych dziedzin, które myśmy tutaj dzisiaj oglądali na tych kamiennych tabliczkach. To było ich wyobrażenie o tym, jak to wygląda od strony nieba. Natomiast Biblia pokazuje nam, jak Bóg to widzi. Jego oczami przez człowieka. To są dwa zupełnie inne podejścia. To są dwa różne światy, które nie są w stanie ze sobą inaczej, jak tylko przez porównanie zostać rozdzielone. I zresztą w tych pierwszych rozdziałach Księgi Daniela też przeczytacie o tym, że ci Chaldejczycy mieli wyłożyć Nabukadnezarowi sen, a on im go nie powiedział, nie? I powiedział, że zetnie im głowę za to, że nie będą potrafili tego wyłożyć. Bo jeżeli w nich jest duch bogów, to powinni to zrobić. A Daniel dostał objawienie od Boga, czyli nie tylko na samym słowie, które ktoś mówi, że potrafi coś zrobić, ale przede wszystkim na tej mocy, która od Boga pochodzi, jest udokumentowane to, co zostało zapisane w Biblii jako wydarzenia. I to też jest bardzo ważne, że nie porównujemy tu samych słów, samych fraz, czy podobnych historii, tylko za każdym razem w nich objawia się Boża moc i Boże działanie. I to jest wyróżniające spośród tych tysięcy historycznych, czy kamiennych tabliczek, czy innych papirusów, czy innych historycznych dokumentów. Za każdym razem te Boże działanie, ta Boża moc jest tam wyeksponowana. Z mojej strony to wszystko na dzisiaj.